Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na 12. śniadaniu awangardowym. To już jest ostatnie spotkanie z tego cyklu. Cyklu, który wspólnie organizowany jest, był organizowany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi i przez Radio Łódź. Cykl, który oczywiście wpisuje się w rok awangardy, w rok obchodów stulecia awangardy w Polsce. Przez cały ten czas spotykaliśmy się w klubie Lokal, gdzie również dziś jesteśmy, i rozmawialiśmy o różnych przejawach awangardy ze znakomitymi gośćmi. Dzisiaj też oczywiście tak będzie, ale dziś również postaramy się nieco podsumować ten cały rok. A witają Państwa Agata Gwizdała
i Anna Groblińska. A ci znakomici dzisiejsi goście to Marta Frey, ilustratorka, malarka, graficzka, która w sposób komiksowy lubi przedstawiać rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Dzień dobry.
Witamy również pana Krzysztofa Dudka, dyrektora Teatru Nowego imienia imienia Kazimierza Dejmka, przepraszam, tak się tutaj zakręciłam.
Mojego imienia kiedyś teatr był.
No może to jeszcze, może to jeszcze przed nami, ale był pan także przez cały ten rok pełnomocnikiem pani prezydent do spraw obchodów roku awangardy, więc tym bardziej witamy serdecznie.
Samozwańczo.
Jest z nami także Krzysztof Skiba, autor tekstów piosenek, także felietonów, programów rozmaitych, telewizyjnych na przykład, absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim i współzałożyciel zespołu Big Cyt. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie w tych pięknych okolicznościach przyrody.
I takich przedświątecznych, bo tutaj też możemy zdradzić słuchaczom Radia Łódź, którzy również uczestniczą w tym spotkaniu, że w klimacie świątecznym też się choinkowym spotykamy. No ale spróbujmy na początek. Pewnie nam się to dzisiaj tak do końca nie uda podsumować całego tego roku, który już za nami, bo przypomnijmy, że wszystko zaczęło się tak naprawdę w Łodzi. To była łódzka inicjatywa. Inicjatywa dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, Jarosława Suchana, który tak naprawdę taką właśnie inicjatywą zaraził całą Polskę, ale my poczuliśmy się w sposób, panie dyrektorze, chyba szczególny, by ten rok właśnie w Łodzi wybrzmiał nieco inaczej, ze względu na to, że de facto sztuka współczesna tu ma swoje korzenie.
Z turba jego suka. Zacznę od przekleństwa Witkacego, jak ten czas leci. Mam nadzieję, że nam słuchalność podskoczyła. Ale to a propos dzisiejszych szewców, tak, bo wszystkich serdecznie zapraszam. Już ostatnie przedstawienia w tym roku spektaklu Szewcy, które zwieńczają rok awangardy i projekt Łódź stolicą awangardy. Bo rzeczywiście wszystko się zaczęło w Łodzi i zaczęło się od dyrektora Suchana, który postanowił ogłosić stulecie awangardy polskiej. Mimo że to stulecie liczy się od wystawy formistów w Krakowie, no to jednak Łódź miała szczególny mandat do tego, żeby się samozwańczo obwołać stolicą awangardy. No i przez ten rok przypominaliśmy to, co ważne w polskiej awangardzie, to, co było istotne 100 lat temu, ale też zadawaliśmy sobie pytania, czy awangarda jeszcze istnieje w tej chwili, czy możemy mówić o kulturze awangardowej, co oznacza ta awangarda. No i myślę, że wychodzimy z tego projektu na tarczy. Starczą.
Czyli udało się.
Udało się. Znaczy mam pewne taki niedosyt, ale to może później o tym w audycji. Natomiast no, rzeczywiście może trochę warto się pochwalić i powiem, że fantastycznie się stało, że właściwie wszystkie instytucje kultury w Łodzi i NGO-sy włączyły się w te obchody. I Muzeum Włókiennictwa, i Dom Literatury, i Teatr Powszechny, i Teatr Wielki. Właściwie biblioteki, domy kultury, galerie.
Ale też wszystkie festiwale, które miały w swoich programach wątki awangardowe z różnych stron.
Festiwal komiksu nawet, tak, czy już słynny Sound Edit, gdzie był świetny koncert Skalpela dedykowany twórczości Strzemińskiego i Kobro. Więc właściwie na mapie kulturalnej Łodzi w każdych działaniach jakoś ta awangarda się pojawiała. I wydaje mi się, że bo pani redaktor tak zaczęła tutaj, że kończymy i tak dalej, mimo że byśmy nie kończyli. Tak.
Może oficjalny rok się po prostu kończy.
No tak, no ale to tak awangardowo byłoby nie kończyć, tak? I jakbyśmy te śniadania dalej jeszcze sobie tutaj kontynuowali. Post-awangardowo, tak, w następnym roku, to myślę, że byłoby bardzo sympatycznie, bo przy tej okazji chciałem podziękować. Bardzo lubiłem te śniadania, bardzo miło się tego słuchało. Goście rzeczywiście byli fantastyczni, no i to jest jakiś potencjał. A teraz co się nie udało? No nie udało się, myślę, jednak to, że tak jak przed 100 laty, ciągle ta awangarda jest taka elitarna. Mimo że no, sami twórcy awangardowi zmierzali do tego, żeby jednak jak najszerzej tą kulturę udostępnić. Ten wątek społeczny był bardzo istotny w twórczości awangardowej. To jednak mimo takiej zmasowanej ofensywy instytucji kultury miałem wrażenie, że na wszystkich tych wydarzeniach widzę ciągle te same twarze. Tak? I tu mam problem. Co zrobić, żeby jednak z tą awangardą jakoś szerzej wyjść, tak? Żeby no, jednak zachęcić większą liczbę odbiorców do sięgania po sztukę awangardową, no bo to naprawdę nie jest...
Bo też taki chyba był pomysł dyrektora Suchana, by właśnie ta awangarda wyszła z galerii, no tak. Jak to zresztą było na jej początku, i żeby oswajać publiczność odbiorców z tą dziś jeszcze traktowaną jako zupełnie niełatwa sztuka.
No tak, no to wymaga jakichś kwalifikacji kulturowych, żeby to odbierać, no ale znowu nie aż tak wielkich. No, po to Strzemiński i inni twórcy upraszczali swoje dzieła, bo myśleli, że dzięki uproszczeniu łatwiej dotrą, a spowodowali to, że wprost przeciwnie, ta sztuka stała się jeszcze trudniejsza w odbiorze. I tutaj mam takie ukłucie w sercu, że no jednak jakoś nie było takiego masowego świętowania tej awangardy. Tak, no myśleliśmy o tym, żeby jakiś flashmob zrobić, żeby dwie różne skarpetki założyć, czy jakiś strój awangardowy, tak, no ale jakoś ludzie tego nie podchwycili. A wiem, że można, bo siedzi tu Krzysiek Skiba, mój przyjaciel ze studiów, i awangardowo szaleliśmy w pasażu Schiller w latach 80. z galerią działań maniakalnych, no to było bardzo awangardowe, no i przyciągało tysiące ludzi. Więc no tak pół żartem, pół serio mówiąc o zamykaniu śniadań.
No jeszcze parę dni jeszcze tak, zostało do końca roku.
No tak, no, zapraszam do teatru nowego. W tej chwili trwa konferencja futuryści, formiści, fitkacy. Żeby było awangardowo, to zaczęliśmy o 9 rano i po angielsku, ale jest trochę ludzi. Druga część już po polsku. No więc jeszcze się dzieje, tak, ale myślę, że trzeba pracować.
Krzysztof Skiba został wywołany tutaj do odpowiedzi w sprawie awangardy. Oczywiście chodzi o dzieła, o odnogę łódzką pomarańczowej alternatywy, ale pomarańczowa alternatywa to już jest zagadnienie poruszane podczas egzaminów maturalnych. Nawet wiem, że ktoś poległ, bo nie znał tego ważnego ruchu, czyli nam się troszeczkę zbrązowiła ta pomarańczowa alternatywa po latach.
Coś w tym jest, ponieważ to jest audycja poświęcona awangardzie, więc postaram się awangardowo mówić. Będę mówił co drugie zdanie.
Otóż, a my postaramy się zrozumieć w takim razie.
Pan dyrektor Krzysztof Dudek tutaj jakby zaznaczył właśnie, że tutaj w tych okolicach na placu pasażu Leona Schillera urządzaliśmy akcję, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że właściwie to obchodzimy taką okrągłą rocznicę pomarańczowej alternatywy, 30-lecie, bo pierwsze akcje to 87 rok. Co prawda Wrocław, ale Łódź bardzo szybko dołączyła do tych działań. To rzeczywiście był fantastyczny ruch. Dzisiaj on jest przedmiotem wielu badań, nie tylko historyków, nie tylko socjologów, nie tylko krytyków sztuki, ale cieszy się popularnością, jest tematem wielu prac magisterskich. Ja nieustannie muszę odpowiadać na jakieś pytania właśnie magistrantów, którzy szukają informacji o pomarańczowej alternatywie. Już jest całkiem dobra bibliografia dotycząca tego ruchu. Ja byłem tutaj, no, mogę powiedzieć, w awangardzie tych, którzy nie tylko działają działali w Pomarańczowie, ale także jako jedni z pierwszych pionierzy starali się opisać ten ruch. Właśnie moja praca magisterska na Uniwersytecie Łódzkim na kulturoznawstwie, specjalność teatrologiczna, to była praca poświęcona Pomarańczowej Alternatywie. Wyszedłem z prostego związku, że najlepiej napisać pracę magisterską o sobie i o kolegach oczywiście. Pamiętam, że dzisiaj to oczywiście nikogo nie szukuję, ale w tamtym czasie, to był 89 rok, czyli taki na gorąco zapis tych działań ruchu, dlatego ja też zatytułowałem, taki był podtytuł Próba dokumentacji działań. I pamiętam, że taką żartobliwą praca miała charakter oczywiście no właśnie poważnej pracy magisterskiej, taki naukowy, natomiast taki dedykacja była dosyć żartobliwa, bo dedykowałem tę pracę Milicji Obywatelskiej, bez udziału której no happeningi Pomarańczowej Alternatywy nie osiągnęłyby opisywanego wymiaru. I pamiętam, że mój promotor, profesor Świątek, no tak się zastanawiał, czy panie Krzysztofie, może jednak z tej dedykacji zezgniemy, ale oczywiście ona w pracy została i też jest znakiem tego czasu. To był fantastyczny ruch, który zaczął się we Wrocławiu, ale bardzo szybko jakby rozpłynął się na terenie całego kraju, rozprzestrzenił. Takie główne ośrodki była właśnie Warszawa, Łódź, Wrocław. Te trzy ośrodki ze sobą współdziałały, bo nazwa ruch też świadczy o tym, że ono nie miało takiego charakteru organizacji, nie było legitymacji, nie można było się zapisać do Pomarańczowej Alternatywy. Właściwie trudno nawet doprecyzować, kto był członkiem tej Pomarańczowej Alternatywy, przecież wystarczyło przyjść na happening. No happening jako działanie parateatralne, awangardowe ma w sobie coś takiego, że łamie ten podział między scenę a widownię i właściwie każdy może być, no w teatrze, chociażby tutaj na właśnie spektaklu Szewcy Witkacego, sprawa jest, podział ról jest oczywisty. No, kupuje człowiek bilet, przychodzi, siada w trzecim czy w 12 rzędzie i kurtyna się podnosi i po prostu ja sobie kontempluję dzieło Witkacego, natomiast aktorzy grają, a w happeningu nie jest już takie proste. Właściwie są jacyś organizatorzy, są jacyś ludzie, którzy inicjują ten happening, ale nie tylko świadkiem, ale uczestnikiem happeningu może się praktycznie stać każdy, a happening zakłada właśnie niekontrolowaną sekwencję wydarzeń, także właśnie przełamanie tej bariery między sceną a widownią. I było często tak, że ludzie spontanicznie dołączali się do tych happeningów. Była oczywiście grupa, którą określaliśmy mianem Galerii Działań Maniakalnych. To była grupa, no, która przygotowywała te happeningi, przebierała się, wymyślała scenariusze, przygotowywała wcześniej ulotki, informowała o tych akcjach. Ja dzisiaj tu zresztą przyniosłem książkę.
Tak, mamy ją przed sobą.
Wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej.
Wszyscy proletariusze, bądźcie piękni.
Tak, no to jest parodia znanego hasła komunistycznego. Wszyscy proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. No myśmy uważali, że będzie łatwiej, jak proletariusze będą piękni. Taki żartowiec, zresztą na tym polegała też patent, na tym polegał Pomarańczowej Alternatywy, że myśmy często przedrzeźniali oficjalne, parodiowali, robili karykaturę z oficjalnych haseł propagandowych.
Ale wtrącę tutaj, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć, że generalnie był to pozytywny przekaz, choćby nie wiem jak ironiczny, wobec obowiązującego dyskursu, że tak powiem, politycznego, to na przykład postawa wobec milicjantów bardzo przyjazna. Podczas happeningu galopująca inflacja, kiedy milicjanci zatrzymywali osoby biegające z transparentami galopująca inflacja, byli obdarzani podziękowaniami, że zatrzymali tę galopującą inflację. Chodzi mi o to, żeby podkreślić ten pozytywny przekaz, że to było takie poprzez uśmiech, walka poprzez uśmiech.
To bardzo cenna uwaga, rzeczywiście tak było. Akurat w tym konkretnym przypadku nie było czasu na dżentelmeńskie dusery, gdyż no, akcja Milicji Obywatelskiej była dosyć energiczna i taka dosyć brutalna, tam kilka osób pobito, więc to nie odbywało się. No, zatrzymanie w ruchu działania, jak działasz w sytuacji takiego stresu ulicznego, gdzie może dojść do niekontrolowanego rozwoju wydarzeń. Poza tym myśmy ingerowali w materię miasta, czyli tak naprawdę wtedy jeszcze ulica Piotrkowska nie była deptakiem, jeździły normalnie samochody, myśmy wchodzili na jezdnię. No, to też miało taki charakter właśnie demonstracji antyrządowej, ale też no, chodziło o zwrócenie jak największej uwagi przechodniów. Mieliśmy ze sobą gwizdki, gwizdaliśmy, biegaliśmy dostrzegaliśmy jako ta galopująca inflacja. Rzeczywiście ten happening był tematem na teście maturalnym z wiedzy o społeczeństwie w 2008 roku. Ja się o tym dowiedziałem od ludzi, którzy, od matki maturzysty, który po prostu nie zdał tej,
bo nie znał,
oblał,
nie zna,
tak, oblał. Zresztą akurat te pytania były dosyć, moim zdaniem, łatwe, natomiast sam test, no, był oceniany jako dosyć trudny. Można było sobie na tej pomarańczowej zdobyć 2 punkty, bądź 2 punkty stracić, ale to też świadczy o tym, że to już przeszło jakby do klasyki takich działań politycznych, do historii Polski. To jest, możemy się naśmiewać, oczywiście krasnoludki na ulicach i tak dalej, ale historycy to podkreślają, że nikt tak jak pomarańczowa alternatywa nie obnażył jakiegoś idiotyzmu systemu komunistycznego, jego nieporadności i właśnie tego totalnego sposobu myślenia. Pomarańczowa ujawniła pewne absurdy. No bo tak, jeżeli wychodzi jakaś grupa, obojętnie czy to się dzieje w Polsce, w Hongkongu, czy gdzieś tam na świecie, wychodzi grupa demonstrantów. Ta grupa demonstrantów ma transparenty o treści politycznej. Pojawia się policja, czy milicja obywatelska i pałuje tych demonstrantów, zatrzymuje. No, tu nie mamy do czynienia z dziełem sztuki, z happeningiem, to jest po prostu normalne działanie polityczne. Natomiast jeżeli pojawiają się na ulicy, pojawia się grupka krasnoludków, czy ludzi przebranych za krasnoludki i milicja obywatelska zaczyna gonić te krasnoludki, no to tu już mamy do czynienia z działaniem właśnie parateatralnym. Tym różni się jakby happening od normalnej akcji politycznej. Przecież myśmy się przebierali nie tylko za krasnoludki, ale także, no, w ogóle na przykład za postaci karnawałowe były takie happeningi. Na przykład we Wrocławiu, gdzie został zatrzymany Misiu Szatek, Królewna Śnieżka, 3 krasnoludków, tam jakiś Pinokio i Gabcio. I proszę sobie wyobrazić, jak czuła się milicja, kiedy w radiowozie wiozła na komisariat taką wysoką gromadkę. To rzeczywiście były, no, sytuacje jak z Monty Pythona, jak z Woody Allena.
Może tutaj, przepraszam, że wejdę w słowo, ale ten inteligentny humor, ta ironia decyduje o tym, że takie akcje zapisują się w historii, bo wiemy, co było ich fundamentem. Wiemy, dlaczego one były organizowane. To był absolutnie poważny temat, absolutnie poważna idea. Natomiast sposób jej przedstawienia tutaj być może okazał się kluczowy.
Poruszane, znaczy motywacje nasze były bardzo poważne, ale forma była żartobliwa. To jeszcze wrócę do tego, co przed chwilą pani powiedziała. Rzeczywiście w pomarańczowej alternatywie nie było żółci, nie było takiej nienawiści. Coś, co się pojawiło już później, po 89 roku, w wielu różnych innych formach takich działań. Były takie ugrupowania polityczne po 89, które trochę próbowały korzystać z doświadczeń pomarańczowej alternatywy i robiły tak zwane prześmiewcze akcje, ale one raczej właśnie takie były, nie było tej, brakowało im tej lekkości pomarańczowej. Te sytuacje, które opisujemy, rzeczywiście tam nie wszystko było w sposób taki dżentelmeński. We Wrocławiu zdarzały się i pobicia uczestników happeningu, masowe zatrzymania. To naprawdę dochodziło do... Tutaj w Łodzi mieliśmy w czasie tego happeningu galopująca inflacja, zatrzymano kilkanaście osób w dosyć taki no, brutalny sposób, ale we Wrocławiu czy w Warszawie było tak, że dochodziło do zatrzymań kilkuset osób w trakcie happeningu. Po prostu w Łodzi dość szybko milicja, korzystając z tych doświadczeń wrocławskich, przestała przychodzić na nasze happeningi, na czym na pewno te happeningi straciły, no, troszkę ze swojego artystycznego wymiaru. Tak bym
paradoksalnie powiedział. Żałowaliście, że ich nie było po prostu.
Może nie tyle, znaczy, trzeba sobie uświadomić, że technika czy sposób działania pomarańczowej alternatywy polegał na tym, że to były rzeczywiście trochę takie pułapki zastawione na stróżu w porządku. Tak jak mówiłem, no, jeżeli milicja goni krasnoludki, to znaczy, że reprezentuje niezbyt poważny system. I ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli system goni krasnoludka, to ten system musi upaść. No i upadł, jak wiemy wszyscy. No więc rzeczywiście ta lekkość gry słownej, na przykład była taka świetna praca magisterska właśnie o pomarańczowej alternatywie, gdzie autorka tej pracy z Poznania, to jest praca, która powstała na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, szacownym, analizowała treści transparentów, haseł pomarańczowej alternatywy i ta praca magisterska nazywała się Gry i zabawy słowne w tam hasłach pomarańczowej alternatywy. Tego było dość dużo.
A propos gier i zabaw słownych, to może zaktywizujmy naszego trzeciego gościa,
i czyli
Martę Frej.
I
humoru również, ponieważ w tworzonych przez panią memach, które zasłynęły w tej przestrzeni, rozsławiły pani nazwisko w tej przestrzeni internetowej, bardzo często jest właśnie gra pomiędzy obrazem a słowem i te gry i zabawy słowne wywołują rozmaite skojarzenia i pytania. Na przykład ja patrzę teraz na obrazek "Kocham niespodzianki, dlatego zamykam oczy, kiedy strzelam". Albo na innym obrazku przedstawiającym dwa człowiekokształtne stworzenia, dwie małpy. "Patrz, człowiek dał człowieczce kwiaty, a ona ich nie zjadła. Nie kocha go albo się odchudza". To nie są takie oczywiste przekazy, każdy może sobie to interpretować. Natomiast działanie, które przez jednych może być odebrane, i hasła, i pani feministyczna postawa, przez jednych może być odebrane jako właśnie niezwykle odważne i awangardowe. Inni, czytałam, że pani o tym mówiła w wywiadzie, inni uważają to za mainstreamowe działanie, że to jest takie modne i to wcale nie jest jakieś awangardowe. A czy pani czuje się artystką przełamującą schematy?
Ja chyba nie staram się nazywać. Czuję się dobrze i to mnie interesuje najbardziej. Czuję się dobrze z tym, co robię. Staram się być szczera i dobrze się przy tym bawić. To jest dla mnie kluczowe, żeby dobrze się przy tym bawić, a jednocześnie swoje dosyć radykalne i wyraziste poglądy pakować w formę, która nie rani innych. Bo to też dla mnie jest istotne, jako istota empatyczna. Nie dlatego, że jestem kobietą, tylko dlatego, że jestem człowiekiem. Staram się te swoje naprawdę taką potrzebę zmieniania świata ubierać w humor, bo też mi się to wydaje skuteczne. Bo to, o czym mówiłeś przy okazji działań Pomarańczowej Alternatywy, że nie było żółci, nie było jadu, to rzeczywiście jest najważniejsze i kluczowe. W momencie, kiedy czujemy nienawiść, czujemy, nie wiem, taką chęć dowalenia komuś, zrobienia mu krzywdy czy przykrości, zamykamy się na to. Więc dowcip i humor jest najlepszym sposobem na przekazywanie treści, na przekazywanie swoich poglądów i też na poruszanie tematów, które są absolutnie wykluczone ze sfery publicznej. I mnie te tematy akurat najbardziej interesują. Pani przytoczyła tutaj takie dwa memy lekkie ku uciesze robione, natomiast ja najbardziej cenię i dużo mam takich, które dotykają tematów, o których po prostu nie rozmawiamy ani przy śniadaniu, ani przy żadnym innym posiłku. I te tematy mnie tak naprawdę najbardziej interesują, a przy mojej feministycznej, zdecydowanej postawie mam o czym gadać non-stop.
I znalazła pani taką formę, która rzeczywiście, jak to się mówi, poszła w lód, tak? Chwyciło, rozpowszechniło się do tego stopnia, że bodajże któryś z radnych wykorzystał sobie pani mem o hormonach kobiecych, natomiast pani nie ma nic przeciwko temu. To jest troszkę tak, że pani te dzieci swoje wypuszcza w świat i przestaje im matkować.
Tak, no po pierwsze ta forma znalazła mnie, a nie ja formę, bo to był czysty przypadek, jak wszystko, co dzieje się w moim życiu, bo ja jestem wyznawczynią religii przypadku. Na tym polega chyba istota memów, a właściwie nawet nie tylko memów, ale w ogóle informacji, które, czy wszelkiej twórczości, że każdy interpretuje ją inaczej i ma do tego pełne prawo. Przy memie jest to zwłaszcza takie wyraźne i widoczne, ponieważ jest to bardzo krótka forma, jeżeli chodzi o tekst. I w związku z tym ona musi być, jest skażona pewną taką ogólnikowością i nie jest to zbyt pogłębiony temat. Ja rzucam pewne hasła i każdy z nas interpretuje je tak, jak chce. I mnie to zaczęło szalenie cieszyć i bawić, nawet jeżeli mnie to momentami wkurza, tak jak w przypadku tego radnego, chociaż tutaj nie mogę, ja w ogóle powiem, o co chodzi, bo pewnie nie wszyscy słuchacze wiedzą i słuchaczki. Zrobiłam takiego mema, na którym jestem ja, bo jestem na bardzo wielu memach, bo uważam, że najfajniej mówić pewne tezy i takie czasami trudne przekazy firmujące własną twarzą. Ten akurat jest zabawny. Mówię, że dokładnie oddzielam rzeczy ważne od pierdół, a potem hormony robią z tego koktajl. Miałam na celu wskazać, że hormony rządzą nami. Nie nami kobietami, tylko nami wszystkimi, bo mężczyźni mają podobną ilość hormonów, trochę innych, ale równie silnie na nich działają. Na przykład testosteron zwany na siłowniach teściem. I jeden z radnych warszawskich zamieścił tego mema u siebie na tablicy i napisał swoją interpretację, czy swoje tak dopowiedział. I właśnie dlatego uważam, że kobiety nie powinny pracować. Myślę, że w XXI wieku taki coming out, takiego radnego, ma wielki walor. myślę, że wiele osób dowiedziało się o nim czegoś i po prostu na niego potem już mogły nie głosować i mogły podjąć właściwą w moim mniemaniu decyzję. I tak sobie to tłumaczę, że tak naprawdę to, jak my odnosimy się do tego, co widzimy, to jak my to interpretujemy, jest też informacją zwrotną dla innych. Mówi to coś o nas, nie tylko o mnie. Dlatego cieszę się i jakby im więcej tematów, im więcej odczytań, tym lepiej dla mnie.
Bo to jest też trochę tak, że jeżeli taka twórczość, która gdzieś jest umocowana i światopoglądowo mocno, politycznie również, trafia do sieci, do internetu, no to musi żyć już swoim życiem. Bo o ile na przykład Happening, który też w swojej istocie jest akcją spontaniczną, mimo tego, że ma swoje reguły, no to jest jednak, podlega pewnej kontroli, bo dzieje się tu i teraz i nie można go później de facto wykorzystać, można go interpretować na nowo, prawda? Natomiast taki mem, obrazek skończony, który istnieje, no możemy sobie wykorzystywać w różnych celach. To jest pewnego rodzaju pewnie ryzyko również dla artysty.
Czyli ja przyznam, że nie widzę takiej dużej różnicy, ponieważ mam wrażenie, że wykorzystać i zmanipulować można absolutnie wszystko, począwszy od happeningu, a skończywszy na memie. To wszystko zależy od naszych intencji, od naszego też takiej umiejętności, pewnie od liczebności grupy, która tej manipulacji czy przejęcia chce dokonać. Zresztą moim zdaniem historia jest jedną wielką manipulacją, bo to, co do tej historii trafia i sposób, w jaki jest przekazywana, też się zmienia przecież w trakcie i sami nie wiemy, czego będą się uczyć nasze wnuki i prawnuki. Może byśmy się bardzo zdziwili, gdybyśmy się teraz mogli na chwilę do przyszłości przenieść. Więc nie wydaje mi się, żeby to była taka wielka różnica. Ja dostrzegam i zaakceptowałam siłę i potęgę manipulacji w związku z tym, że wyznaję religię przypadku. To też godzę się na manipulację, jestem jej świadoma i to też powoduje, że nie będę nigdy rozgoryczona, co jest dla mnie ważne.
A ja chcę wrócić do powszechności przekazu, do tej grupy docelowej i jej wielkości. Teraz zwracam się do dyrektora Dudka, ponieważ wiem o tym, że bilety na Szewców się rozeszły, kiedy ja chciałam jeszcze słuchaczy zaprosić i dzwoniłam do teatru. Okazało się, że jakieś ostatnie, na pojedyncze spektakle. I teraz zastanawiam się, czy to wynika z nazwiska reżysera, czyli Jerzego Sztura, czy to wynika z samych Szewców Witkacego, i z tematyki tam poruszanej, tych rozmaitych przewrotów, z których w końcu nikt nie ma ostatecznie korzyści, czy też wynika to może z tego, że po prostu mało razy grani są Szewcy w tym roku i potem będzie długa przerwa, bo w styczniu i w lutym nie będzie.
Dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście ci Szewcy, jakiś fenomen, którego się nie spodziewaliśmy, ale myślę, że wszystkie te elementy, które pani redaktor wymieniła i Szewcy, którzy no jakoś brzmią mocniej i aktualnie, i oczywiście Jerzy Sztur, no, który też jest bardzo wyrazistą postacią, ale też i ta awangarda, tak? No, najważniejszy dramat Witkacego, najważniejszy polski twórca awangardowy, więc myślę, że też dzięki tym śniadaniom podbiliśmy zainteresowanie awangardy, a ja spijam śmietankę. Zapraszam radiosłuchaczy, bo mam dodatkowy spektakl.
Dla słuchaczy Radia Łódź?
Dla słuchaczy Radia Łódź, niedziela 20, zapraszam serdecznie.
Ekskluzyw,
tak. Nawet te ostatnie miejsca, to te też wszystko widać, bo Dejmek miał zwyczaj siadać w samym końcu, w ostatnim rzędzie balkonu i wymagał od aktorów, żeby widz również w tamtym miejscu mógł odebrać tą sztukę, ale wrócę na chwilę do Szewców i do tego, co pani Marta też powiedziała, bo obejrzałem Szewców oczywiście kilka razy na próbach i tak dalej i w ogóle odkrywam rzeczy, których wcześniej nie czytałem. No wiadomo, tam kiedyś się oglądało ze szkolną wycieczką i tak dalej, coś tam, ale kwestia feminizmu, główna bohaterka księżna, tak, i epatowanie jej kobiecością i doprowadzenie sprowadzanie prokuratora Skurwego do upadku tą swoją kobiecością, jednak to, że ona jest na piedestale, tak, i jakby tu jest postacią, wokół której cała ta akcja się toczy. Kara dla szewców polegająca na tym, że im się zabrania pracować, tak, i oni pragną robić te buty, i uniemożliwienie im robienia tych butów jest największą torturą. Oni tam mówią, że wszystko by oddali za to, żeby móc usiąść teraz i robić te buty do znoju i później sobie wyrżnąć piwsko.
Szyderstwo, ironia.
Ironia, ale...
To, co dzieje się po rewolucji.
Ale. Nie do końca, bo to nawet twórcy sobie nie zdawali z tego sprawy, no bo otwieram aktualną prasę. Bardzo mnie interesują kwestie związane z posthumanizmem, transhumanizmem, nowymi technologiami. No i co się okazuje, zresztą też jeden z noblistów zwrócił na to uwagę, że praca będzie przywilejem. Ten rozwój technologii spowoduje, że niektóre zawody zginą. Dziennikarze są na tej liście, obok kierowców i maklerów giełdowych. Niektóre zawody zginą. Technologie lepiej sobie poradzą od człowieka i praca stanie się przywilejem. I to mamy w tych szewcach, gdzie oni cierpią torturę, nie mogąc pracować. Wrócę do tego noblisty, to profesor Kahneman, który powiedział, że za 50 lat głównym problemem ludzkości może być nuda. Bo będzie ten dochód podstawowy, każdy będzie miał jakiś byt zabezpieczony nad głową i podstawowe potrzeby, i teraz będziemy mieli nadmiar czasu. Tak? I teraz albo my się stoczymy w jakąś otchłań, nie wiem, pornografii, narkomanii, albo ten czas wykorzystamy do podniesienia naszego człowieczeństwa, do tego jest nam potrzebna kultura. No ja akurat mam ciągły niedosyt czasu, książek tyle, że już wiem, że w życiu ich do końca życia nie przeczytam, płyt do przesłuchania, filmów do obejrzenia, spektakli i tak dalej. I wydaje mi się, że ten sposób właśnie wypełnienia czasu, który nam daje technologia, jest no myślę, tym, czym człowiek powinien się zająć. A więc też tutaj bardzo mocna aktualność tej awangardy. Lata 20. a Witkacy dotknął tematu feminizmu, dotknął tematu pracy jako przywileju i braku pracy jako tortury, więc no to są fascynujące rzeczy. Ja żałuję, że kończymy ten rok awangardu, będę musiał co innego czytać teraz. Ale...
Mój ulubiony cytat z szewców Witkacego, to jak prokurator Skirwi mówi: ja wieszam, ale bez przekonania.
Mówimy o tej aktualności awangardy na przykładzie szewców i tej realizacji, którą jeszcze możemy oglądać w Teatrze Nowym imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. No właśnie, aktualność awangardy dziś, sztuka awangardowa dziś. Jeszcze możemy mówić
no
o takim...
No tak, no właśnie pani Marta tutaj nie powiedziała, znaczy my nie powiedzieliśmy, no że ten mem to jest przecież forma awangardowa, tak jak
happening
XXI wieku, tak, no to jest coś, co w ogóle nowatorskiego, tak, dostosowane do współczesnego przekazu. Szybkość,
masowość,
tak, konieczność użycia nowych technologii. No bez internetu nie ma memo, tak mi się wydaje. Więc...
No ja tutaj się wtrącę, ponieważ mój syn gdzieś tak pokazuje mi, czym żyją młodzi ludzie. No, pewnie bym nie wiedziała, gdyby nie on. I memy, mój fanpage, czy tam, nie wiem, tego typu różne fanpage, to jest nic przy youtuberach i youtuberkach, jeżeli chodzi o masowość dostępu i o to, jaki mają zasięg. Więc ja myślę, że właśnie tego typu przekaz YouTube'owy jest taką dla artystów i artystek dobrą przyszłością, jeżeli chodzi o docieralność. Co innego z treściami, bo to już każdy musi nad tym sam popracować. Nie twierdzę, że na razie jest tym świetnie. Ale jest to największa galeria, może być to największa galeria sztuki, do której wstęp mają wszyscy i która jest też, nie wiem czy to dobrze czy źle, ale bardzo demokratyczna. W tym sensie, że wybory, które dokonują oglądający, no są powodowane tylko ich własnymi kompetencjami kulturowymi. Nie wiem, czy to oznacza, że kultura umrze w najbliższym czasie, czy w dalszym. Tego nie wiem, nie jestem w stanie tego zupełnie rozpoznać. Natomiast wydaje mi się, że właśnie dostępność i to, że młodzi ludzie coraz mniej chętnie wychodzą do instytucji kulturalnych, a coraz częściej jednak wchodzą do internetu, czy w ogóle z niego nie wychodzą tak naprawdę, myślę, że tam przesunie się po prostu sztuka również. Nie dlatego, że będzie chciała, bo nie sądzę, dlatego, że będzie musiała po prostu.
Ale a propos właśnie tej demokracji w internecie, to wcale nie będzie proste, żeby przekazać coś wybitnego i mieć dużo odsłon. Ponieważ internet rządzi się swoimi prawami i czasem jest tak, że największą popularnością cieszą się rzeczy, co do których my w ogóle mamy wątpliwości, na czym polega ten pomysł. Jest to dziwne, jest to takie nie do końca sprecyzowane, a nagle jakieś miliony odsłon. Bo niekiedy jest sytuacja rzeczywista. Ktoś ma wielki talent, albo coś jest bardzo śmieszne, albo coś jest zaskakujące. Niekiedy jednak przedziwne rzeczy cieszą się popularnością. Jednak umieszczając materiał w internecie, myślimy o tej ilości odsłon. Czy da się pogodzić tę ambicję przekazu, powiedzmy awangardowego, jednak z tym dbaniem o ilość oglądających?
Ja bym powiedział tak, że wielu takich artystów awangardowych nie interesuje się paradoksalnie tym, ile osób ich ogląda, kupuje. Po prostu troszkę to jest często robione jako sztuka dla sztuki i nawet jeżeli na moją wystawę czy jakiś performance w galerii przychodzi mało osób, to jest to podkreślenie, że to jest właśnie bardzo elitarne, bo ja nie robię dla wszystkich. Tak? Dla wszystkich jest Zenek Martyniuk, a natomiast my tutaj 20 osób, rozmawiamy fajnie o sztuce i tak dalej. Ale tutaj można by właśnie serię dowcipów o tym, jak to artysta zamknięty w kości, w jakimś, nie wiem, bunkrze tworzy właściwie dla siebie i tylko dla siebie. I świat jakby z tego nic nie ma. Ale ja podam taki najprostszy przykład. Vincent van Gogh, on za życia nie sprzedał żadnego obrazu. Żadnego. Chociaż mówi się, że tam ktoś podobno kupił. Chodził po knajpach, bo nie miał z czego żyć i próbował za butelkę wina i kawałek chleba sprzedać te obrazy, a pojedźmy sobie do Amsterdamu, do Muzeum Van Gogha i tam stoją kolejki. Bilety są po 50 euro, czyli niezbyt tanie i najlepiej rezerwować przynajmniej przez internet, bo tak to jest 2 godziny stania, żeby... Ja mówię, zobaczcie, no coś, stałem z rodziną te 2 godziny, żeby dostać się do tego Muzeum Van Gogha i chłop za życia nie sprzedał żadnego obrazu. Wszyscy mówili, że to jest dno, że to jest wariat, świr i tak dalej. Więc coś, co dzisiaj jest niedoceniane, co jest, no już nie podam przykładu, że tam Norwid umarł w przytułku i nikt jego wierszy nie czytał po latach od gry, że to był geniusz. Więc coś, co dzisiaj jest niedoceniane, co na YouTubie ma, nie wiem, 2 wyświetlenia albo 3, nie oznacza, że nie zostanie uznane za 20-30 lat za coś bardzo wartościowego.
Ale tak a propos tego Van Gogha się zastanowiłam, że jednak wydaje się, że we współczesnej kulturze albo w tych elementach, które przenikają później do szeroko rozumianej popkultury, jednak decydująca jest forma. Mamy w kinach animację Twój Vincent. Bardzo nowatorską, jeśli chodzi o sposób produkcji tego filmu.
Wielki sukces. Tak,
wielki sukces już. Jesteśmy po sukcesie Europejskiej Nagrody Filmowej. Czekamy na Oscara. Mam wrażenie, że wiele osób, które idzie do kina, wcale nie wie, jaką historię tam zobaczy. Idą na ciekawą formę,
no, bo usłyszeli, że to jest pełni... kwestia edukacji, tak? Bo
no właśnie.
Film Vincent edukuje nas i daje nam narzędzia do...
Innego Van Gogha nam pokazuje też,
tak,
przy okazji.
I powoduje, że to jest bardziej strawne, tak? I jak obejrzymy film animowany Vincent, dostaniemy te narzędzia do tego, żeby spojrzeć na te obrazy, tak?
Może wybrać się do tego muzeum i zarezerwować bilet w internecie.
A propos tego, co Krzysiek powiedział, w Amsterdamie w internecie rekordy popularności biło takie zdjęcie nastolatków przed najsłynniejszym obrazem w Rijksmuseum, Straż Nocna. Nikt nie patrzył na ten obraz, tylko ci młodzi ludzie byli wpatrzeni w swoje smartfony. Ja pamiętam, że 2 godziny właśnie stałem, żeby zobaczyć obraz Straż Nocna, a tych młodych ludzi nic nie interesowało, tylko właśnie sobie klikali coś tam w internecie, więc myślę, że tutaj rzeczywiście jest problem.
Mona Lisa Leonarda da Vinci to nie był obraz, który wzbudzał emocje do czasu, aż go skradziono. Więc to była słynna kradzież chyba w latach tam 20-30, tych, jak ten obraz został skradziony, wszyscy uznali, że no, skoro skradziono go, czyli on jest wartościowy. Zresztą to jest stary patent. Pamiętam, kiedyś Horowitz miał słynny, wybitny polski fotograf, nie tylko fotografii artystycznej, ale także reklamowej. Miał wystawę w Nowym Jorku i tak, no, Ryszard Horowitz, no tak, no ktoś tam przyszedł, ktoś i tak dalej. I dopiero sensacja się stała, jak właśnie ktoś ukradł jakieś dwie prace i wtedy raz, że kolejki powstały, bo skoro tam kradną, no to znaczy to jest coś wybitnego. Prasa o tym napisała, New York Times się rozpisywał, więc to jest taki znany patent na zrobienie pozytywnego szumu wokół jakiejś wartościowej rzeczy. Oczywiście mówię to troszkę pół żartem, pół serio, ale no, takie są fakty. Czasem jakieś wydarzenie, które towarzyszy wokół, nie wiem, wystawy, wokół... Dlatego później artyści też często awangardowi już przesadzali. No, już w swoich happeningach, performansach starali się szokować tak, żeby no, właśnie wzbudzić emocje. Dzisiaj w tym świecie, który ma się w internecie, może być wszystko. Każdy film, nie wiem, dziełem sztuki może stać się sałatka warzywna zrobiona i sfotografowana i wrzucona do sieci. Ciężko jest o jakąś taką, wzbudzenie emocji, wzbudzenie zainteresowania.
No pytanie, czy gdyby cały kontekst sali neoplastycznej, jej zniszczenia i w ogóle walki Strzemińskiego z systemem nie był tak silnie eksponowany, to być może dzisiaj też o Strzemińskim byśmy nie pamiętali. Być może ten konflikt też jest źródłem, czy taką siłą napędową takiej twórczości właśnie.
No bunt się świetnie sprzedaje, tak. No i myślę, że awangarda jako ta część kultury była mocno osadzona na buncie. No zwróćmy uwagę, że awangarda dotykała i spraw politycznych, i społecznych, i w ogóle rewolucji w wielu obszarach, tak? Więc myślę, że to było coś wyjątkowego w skali świata.
Ja się tutaj
nowe
też
narzędzie.
Wtrącę się a propos Strzemińskiego, bo my zrobiliśmy taką akcję z Pawłem Heinzlem, łódzkim artystą, i Tomkiem Kosińskim. Mamy grupę artystyczną, która nazywa się Nasza Wiara, i w dniach obchodów rocznicy Strzemińskiego, które w tym roku jeszcze przypadły, my zrobiliśmy takie plakaty, które zresztą na nielegalu rozlepialiśmy w Łodzi, chyba również zakaziliśmy nimi słupy, obawiam się, teatru, panie dyrektorze. Bardzo przepraszam. Wtedy jeszcze...
Cała przyjemność po naszej stronie.
To się nazywa partyzantka miejska.
I zrobiliśmy taką akcję, rozlepialiśmy plakaty przedstawiające Władysława Strzemińskiego, znaczy, przepraszam, Władysława Strzemińskiego i Katarzyna Kobro z podbitym okiem Katarzyny Kobro, z tekstem "Bycie artystą nie zwalnia od bycia człowiekiem". Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że Władysław Strzemiński, który jest kultową postacią w Łodzi, patronem zresztą Akademii Sztuk Pięknych, którą skończyłam, w której pracowałam, jest przedstawiany, do niedawna był przedstawiany głównie właśnie jako wybitny artysta awangardowy, bez zupełnego, tak zupełnie odwracając się od tematu przemocy domowej, którą uprawiał wobec Katarzyny Kobro, o czym pisała ich córka, i to teraz kolejna książka powstała o Katarzynie Kobro, gdzie ten wątek
też... Że nie tylko on, że większość wybitnych artystów to były potwory, więc my ich podziwiamy, ale podejrzewam, że członkowie ich rodzin nie mieli lekkiego życia.
No właśnie tak o to chodziło. Ja też, to nie jest zupełnie, to nie była akcja, która ma na celu kogoś oskarżać, czy rozliczać, czy żądać sprawiedliwości, bo to nie o to chodzi. Chodzi o również pewne zwrócenie uwagi na takie wyważenie. Czy bycie artystą zwalnia od bycia porządnym, uczciwym, dobrym człowiekiem? I też to nie mogę wykluczyć, że Katarzyna Kobro mogła też na przykład brać udział czynny w tym wszystkim. I to nie chodzi o to, że coś jest biało-czarne. Ale chodzi o to, cały czas mi chodzi po głowie, że moje awangardowe podejście do artystów i artystek, awangardowe, ponieważ raczej nie pokrywa się z podejściem większości ludzi, których znam, polega na tym, że ja poznaję bardzo wielu artystów i artystki współczesnej, ponieważ organizuję festiwal sztuki współczesnej, mam wielu znajomych i znajome z tego grona, i przyznam, że bardzo wiele dzieł wybitnych, które były dla mnie bardzo ważne, popsuło mi poznanie twórczy czy twórczyni tego dzieła, bo nie umiem tego oddzielić. Ja nie umiem dalej kochać pracy, jeżeli poznaję człowieka, który okazuje się, może nie potworem, no bo to jest takie ostre określenie, ale okazuje się na przykład dla mnie społecznie, nie wiem, nieakceptowalny, niewłaściwy, no, zupełnie nie przejmujący się nikim i niczym. I tu jest pewien problem, który mnie w właśnie...
Egocentryzm, wiesz, to też jest cecha artystów, tak?
Tak,
to jest
tak,
właśnie
tak,
cały
tak.
świat się kręci wokół mnie, ja jestem pępkiem świata. To jest
tak, tylko, ale to właśnie, to, ja się tutaj, ja mam takie wrażenie trochę, że to wcale już nie jest typowe, że to jest mit XIX-wieczny, mit artysty, nie artystki, bo wtedy przecież nie było artystek, przynajmniej według historii sztuki, czy tam według przekazów w szkołach. Chodzi o to, że mnie wychowywano w micie artysty, egocentryka, wybitnego człowieka, który jest ponad innymi i należy mu służyć, należy oddawać mu cześć, należy mu gotować, należy go mu prać skarpetki
i wybaczać słabości.
Wielkim poetą był.
Tak. I ja mam wrażenie, że jednak też troszkę odchodzimy już od tego kultu artysty bardziej w stronę człowieka całościowego, holistyczne podejście. I ja mam takie nadzieje, bo ja jestem optymistką, że w przyszłości, że przyszła awangarda, czyli ci ludzie, których teraz nie nazywamy jeszcze awangardą, bo nie wiemy, co będzie za 50 lat, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, którzy nasi tutaj żyjący twórcy i twórczynie przejdą do panteonu awangardy za lat 50 czy 100, że będą ujmowani właśnie jako całość, jako ludzie,
ja
całość.
Ja zadam prowokacyjne pytanie, czy w takim wypadku to, co sugerujesz, holistyczne podejście, czy w takim wypadku normalny człowiek, który płaci podatki, kocha żonę, kocha dzieci,
czy on jest
w stanie być, ja już nie mówię, wybitnym artystą, ale rzeczywiście ktoś taki nie jest... To jest oczywiście z mojej strony rodzaj prowokacji. No jest właśnie poprzez swoje dziwactwa, poprzez swoje takie nieszablonowe zachowania, być może nawet takie, które byśmy dzisiaj potępiali, ci artyści byli tym, kim byli. No, zwykle, tak jak mówię, wielu z nich było po prostu potworami. Przecież dzisiaj nie chodzi tylko o plastyków, ale jak się czyta na przykład wywiady z córką Jacka Kaczmarskiego, który to Jacek Kaczmarski jest sztandarem jakby dla całego naszego pokolenia, mówię tutaj o urodzonych w latach 60., o pokoleniu lat stanu wojennego, to przecież Kaczmarski jest prawie artysta wybitny, narodowy i absolutnie postument, pomnik, natomiast okazuje się, że on był potworem dla swojej własnej rodziny i córka nie przez wiele lat nie chciała śpiewać jego piosenek, ale okazało się, że ona w Polsce dopiero przekonała się, jak on jest ważny dla
odpowiem ci, Krzysiu,
ludzi.
Na prowokację. Stanisław Barańczak powiedział, wspominając swoje życie, że w porównaniu z innymi twórcami, to u niego były tylko szare gafy, żadnych kolorowych skandali. Więc można być twórcą.
Ale ja też myślę, że tu, troszkę jest tak, ja rozumiem, skąd to pytanie, czy jak dlaczego o tym mówimy, poruszając temat awangardy. Bo jednak pierwsze skojarzenie z awangardą to jest bunt i burzenie, tak? Zmiana, wywracanie wszystkiego do góry nogami. Ale to tak nie musi być. Znaczy, to nie jest jedyne, co jest awangardowe. Bo również można mieć niezwykle awangardowe, wyjątkowe, wyprzedzające czas podejście do bardzo poważnych, konstruktywnych tematów, które nam pomagają żyć. Nie polegające na wywracaniu wszystkiego do góry nogami, ale na budowaniu, na odkrywaniu nowych dróg, na takim pozytywnym podejściu do tworzenia. Bo bunt jest bardzo ważny i jakby jest najbardziej spektakularny. Dlatego buntownicy, którzy właśnie robią skandale, wywracają wszystko do góry nogami, na pewno najbardziej skupiają uwagę mediów i oglądaczy i oglądaczek. Natomiast jest też bardzo wielu artystów i artystek i było zawsze ludzi, którzy ciężko całe życie pracują, wybitnych umysłów, którzy tworzą po cichutku, drobniutkimi kroczkami coś, budują jakieś jakości, nie wywracając wszystkiego do góry nogami, tylko opierając się na tym, co już jest, po prostu gdzieś tam wypracowują nowe drogi. To, że najbardziej znani i najbardziej podziwiani są ci, którzy kierują się odwagą i przekraczaniem wszystkich granic w swoim życiu, no to wiemy nie od dzisiaj. Ale to nie znaczy, że tylko tacy są awangardą. O tym też trzeba pamiętać. I wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zresztą trochę moja praca przy memach dla teatru na tym polegała, że dla tej akcji Stolicą Awangardy polegała, że ja chciałam wśród współczesnych tu teraz istniejących w Łodzi ludzi.
Limanka była gościem.
Wytypować te osoby, które być może za jakiś czas zostaną awangardą. I to było moje życzeniowe myślenie, to były moje typy, być może w ogóle się nie sprawdzą. Nie ma to znaczenia, to była zabawa, to była taka forma ćwiczenia intelektualnego, żeby zdać sobie sprawę z tego, że my tak naprawdę nie mamy pojęcia, co będzie za 100 lat i jak my, jak nasze działania, nasza epoka i to, co się dzieje, będzie odbierane, jak będzie przedstawiane przede wszystkim, bo na to też nie mamy wpływu. My się staramy bardzo, bardzo się staramy, ale nie mamy pojęcia, jak historia to...
W jaki sposób będzie systematyzowana.
Wielu artystów kłamie na swój temat, właśnie mając banalne życie, pracując, tak jak mówisz tutaj, nad poważnymi projektami awangardowymi, a nie robiąc wokół tego jakichś szokujących akcji, te takie właśnie muróweczki artystyczne, często... zmyślają życiorysy, właśnie po to, żeby ubarwiają je, po to, żeby tak samo wielu wybitnych pisarzy często ma właśnie szare, nudne życie i to się wydaje takie no niekolorowe, w związku z tym pewne rzeczy są, są pewne mity, opowiadają o swojej rodzinie, nie wiem, że tam przodkowie to byli Indianie albo Eskimosi i tak dalej, później kiedy tam zaczyna się po śmierci tego artysty to sprawdzać, okazuje się, że to rzeczy zupełnie zmyślone, więc też uważajmy na artystów, bo oni często prowadzą taką swoistą grę, także z publicznością, także z krytyką. Też mogą wpuszczać nas w różne pułapki i zasadzki.
Ze sobą też prowadzą taką grę.
Tak, przywykliśmy kojarzyć sobie postawę artystyczną, postać artysty z jakimś pęknięciem. Czasem używa się tego pojęcia pęknięcie w nim, to znaczy w jego psychice jest jakaś właśnie, on jest inny, jest jakaś niezgoda na świat. Stąd bierze się inne spojrzenie, albo wnikliwsze, albo w ogóle od innej strony i to jest pewien stereotyp, że kojarzymy sobie artystę właśnie z tym, że coś jest z nim nie w porządku. A tymczasem być może okaże się w przyszłości, że ktoś porządny, poukładany, jest wybitnym twórcą i przejdzie
do historii.
To będzie
awangarda za 100 lat.
To weźmy Witkacego. Tak?
I publiczność się... jest rozczarowana. Później.
Rozczarowana.
Nie, przepraszam, że przerywam, ale tutaj właśnie był ciekawy też ten wątek, że rozczarowałaś się do osób, które sztukę uprawiają dosyć ciekawą, ale okazali się nieciekawi jako ludzie. Kiedyś mówiono, żeby nie czytać wywiadów z aktorami, dlatego że większość, ja nie mówię wszyscy, bo w ogóle generalizowanie jest oczywiście złą drogą i pułapką, ale większość aktorów tak naprawdę nie ma nic, nawet tych wybitnych, nie ma nic do powiedzenia. A bardzo często oni po prostu są świetni warsztatowo, ale no tam, jak to przed wojną, podobno takie było przedwojenne określenie, że no aktor ma grać i taki wybitny przedwojenny aktor... często pytał się portiera, no a kto to jest ten Edyp, tak? I wtedy pan portier, pan Józio, wyjątkowo odczytany, tłumaczył, kto to jest ten Edyp i ten koleś wychodził i naprawdę świetnie, świetnie grał tego Edypa.
Alice Cooper też, Krzysiu, w twojej branży ktoś go zapytał o wojnę tam w Iraku czy na Bliskim Wschodzie. No i on powiedział temu dziennikarzowi bardzo szczerze, no, że trzeba być skończonym idiotą, żeby jego rock'n'rollowca, który w życiu nie przeczytał żadnej poważnej książki i nie czyta żadnych poważnych gazet, bo ciągle baluje, bierze narkotyki i pije, żeby pytać o sprawy międzynarodowe.
Drodzy Państwo, sobie tak myślę, że to pytanie, co będzie awangardą za te 50 czy za 100 lat, to jest świetny finał tego roku awangardy, bo myślę, że taka refleksja jest nam potrzebna, chociaż mamy nadzieję, że to nie jest tak, jak powiedział pan dyrektor Dudek, że wraz z końcem tego roku skończy się nasza łódzka refleksja na temat awangardy. Mamy nadzieję, że ona będzie kontynuowała. I my w ten sposób kończymy to tę pierwszą część dzisiejszego spotkania. I od razu też Państwa zachęcam do tego, by wrócić do tych wszystkich śniadań awangardowych na stronie radiołódź.pl, bo tam zapisy wszystkich spotkań z naszymi znakomitymi gośćmi. Nie inaczej będzie również tym razem to spotkanie z dzisiejszymi gośćmi także na radiołódź.pl się znajdzie. I bardzo dziękujemy za Państwa udział. Marta Frej, Krzysztof Skiba, Krzysztof Dudek, Agata Gwizdała
i Anna Groblińska.
Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.